W tym fragmencie, co czytał brat pastor, naprawdę jest bardzo ważne jedno słowo – miłość prawdy. A więc chodzi o to, żeby ukochać prawdę, ponieważ ona ma nas możliwość ustrzec. I faktycznie, kiedy myślimy o różnych zwiedzeniach, o różnych rzeczach, jakimi posługuje się diabeł, jest taki może być lęk. W takim razie, jak możemy się ostać? W jaki sposób możemy się obronić, żeby nie być zwiedzionymi, nie czuć się oszukanymi? I to, co powiedziałem wczoraj na temat Biblii jako takiego pionu, do którego porównuje się wszystkie inne ludzkie poglądy, teorie, teologie, nauczania. I Bóg dał nam takie objawione swoje Boże Słowo. I dzisiaj będziemy... O tak. Dzisiaj będziemy poruszać cztery takie kwestie. Zaczniemy od kwestii sakramentów. Będziemy mówić na temat kultu maryjnego, na temat kultu eucharystycznego i na temat kultu papieskiego, bo tak myślę można spokojnie powiedzieć. I zaczniemy od takiej ważnej kwestii sakramentów. Można byłoby rzec, tak przy okazji włączcie telefony komórkowe. Wiem, że wiecie, że macie wyłączone, ale sprawdźcie to, bo tak po prostu bywa. Kiedyś byłem w zborze i trzy razy w czasie wykładów komuś dzwonił telefon i mówię, ludzie, sprawdźcie naprawdę, czy macie wyłączone, bo wam się wydaje, że macie, albo wyciszcie te telefony. I jak tylko skończyłem tę kwestię, komuś telefon zadzwonił. I za trzeci raz mówię, bądźcie posłuszni, sprawdźcie swoje komórki. Skończyłem, zadzwonił pastorowi. A pastor czerwony jak tak buraczek, ja myślałem, że mam wyłączony, a ja mówiłem, żeby to sprawdzić. Nic to nie kosztuje, ale to tak na marginesie. Także posłuszeństwo ma w sobie błogosławieństwo, także wiecie. Zaczniemy od sakramentów. Temat jest ważny, ponieważ tak jak zaraz tylko sobie to zobaczymy na kolejnych slajdach, to jest jakby najważniejsza część działalności Kościoła, jego posługi, szafowanie, udzielanie, przyjmować sakramentów i wokół tego jakby wszystko się kręci. Zobaczcie, że w naszej takiej, nawet takiej powszechnym myśleniu zawsze myślimy o tym, żeby pójść do Kościoła, coś zrobić. To właśnie się wiąże z sakramentami. I co złego w tym jest? Przecież to są takie dobre czynności, nazywane są świętymi sakramentami i chciałbym właśnie dzisiaj zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, że sakramenty dokonują jednej niezwykłej rzeczy, przesuwają uwagę z Chrystusa na czynności i prowadzą do tego, że zaczynamy bardziej ufać czynnościom, jakie robimy zamiast Jezusowi. Mam nadzieję, że te nasze tutaj zajęcia doprowadzą nas do tego, żebyśmy osobiście zapragnęli coraz głębszej, bliższej relacji z Panem. I w tym momencie ten, który jest naszym pośrednikiem, staje się kimś na boku, ponieważ do niego nagle jest dorobiona cała teologia jakichś specjalnych czynności, znaków, które mają nam coś dać. I teraz wejdę w szczegóły, żebyśmy zobaczyli, o co mi chodzi. Tak jak powiedziałem wczoraj, bardzo często nam się wydaje, ludziom się wydaje, że tak jak oni teraz wierzą, że tak było od zawsze. A więc Pan Jezus ustanowił 7 sakramentów i tak było od wieków na wieki, tak jest do dzisiaj i taka jest tradycja. Natomiast kiedy patrzymy na fakty, na historię, to widzimy, że ta liczba 7 sakramentów ustaliła się dopiero w XV wieku. A więc wcześniej było ich, raz było ich więcej, raz było ich mniej. To była zmienna liczba. I mamy taki mały dylemat, to jak to jest? Otóż katechizm głosi, że jest 7 sakramentów, to jest taka liczba symboliczna, mówiąca o jakiejś pełni i zgadzamy się z takim rozumieniem liczby 7 w Biblii, o jakiejś pełni i tutaj wymieniane są te sakramenty jako chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. I ta liczba dopiero funkcjonuje od soboru florenckiego, wcześniej bywało różnie. Był czas, że nawet dochodziło do 20 kilku sakramentów. I Kościół naucza w katechizmie, że całe życie Kościoła koncentruje się wokół tych właśnie sakramentów, wśród których szczególne miejsce ma ofiara eucharystyczna nazywana mszą świętą. Dlatego wszystkie czynności jakby do tego zmierzają, Kościół naucza, zaraz to sobie zobaczymy, że z tego bierze się jakby siła dla ludzi wierzących i tak dalej. I katechizm podkreśla, że Eucharystia jest jakby szczególnym sakramentem. I zobaczcie, to jest jakby doskonałość życia duchowego. Dlatego tak mocno mówi się o tym, żeby brać udział w mszy świętej. Bo kiedy bierzesz udział w takiej mszy, no to bierzesz udział w doskonałości duchowego życia. Dlatego zaleca się, żeby chodzić co tydzień, a ci bardziej tacy uświęceni nawet codziennie. Żeby jak najczęściej komunię przyjmować. Dlaczego? Dlatego, że to jest doskonałość duchowego życia. Uczestnictwo w mszy. I widzimy, że tutaj już tak troszeczkę to wszystko zgrzyta, ale okej. Okay. Zobaczmy, co mówi katechizm i przepisy kościelne na temat sakramentów. No, po pierwsze, Sobór Watykański mówi, że to jest źródło i szczyt naszego duchowego życia chrześcijańskiego. A więc z niego czerpiemy siłę i do niego zmierzamy. A więc dobry człowiek, dobrze wierzący, dobry katolik, to jest ten, który jak najczęściej bierze udział we wszystkich możliwych sakramentach. Dlaczego? Z tego czerpie siłę i do tego w ogóle zmierza. Konstytucja liturgiczna, druga strzałka, mówi o tym, że sakramenty nam uświęcają prawie każdą sytuację w życiu wiernych. A więc mamy chrzest i jest sytuacja przyjęcia rodzinnego, potem pierwsza komunia, potem ślub, potem bierzmowanie, a więc każda sytuacja dojrzewania, każdy moment w życiu, łącznie potem z pogrzebem załóżmy, gdzieś sakramenty w jakiś sposób to uświęcają. Co więcej, nawet Kościół twierdzi, że sakramenty, te 7 sakramentów buduje społeczność kościelną, a więc to dzięki nim Kościół może funkcjonować. Jeszcze więcej, twierdzi się, że w sakramentach następuje połączenie się z Bogiem. Co to znaczy dla nas, którzy nie uznajemy sakramentów? Nie mamy szans się z Bogiem połączyć według tej nauki, bo dzięki sakramentom masz taką możliwość. Co więcej, nawet się twierdzi, że to sakrament jest źródłem łaski, a więc od niego otrzymujesz łaskę od Boga, czyli jaka jest konieczność wynikania. Jest sakrament, który daje ci łaski, dzięki którym możesz mieć połączenie z Bogiem. Nie masz sakramentów, jesteś tego pozbawiony. A kto jest szafarzem sakramentów? Oczywiście ksiądz. A więc w interesie Kościoła i ludzi wierzących ksiądz jest po to, żeby dzięki jego działalności łaski mogły docierać do człowieka. A więc katechizm mówi wprost, że sakramenty wiarę nie tylko zakładają, czyli są początkiem wiary w człowieku, w momencie chrztu na przykład, ale za pomocą słów i rzeczy dają tej wierze wzrost, umacniają ją i wyrażają. Kiedy patrzymy do Biblii, to musimy stwierdzić, że w tym momencie sakramenty zajmują miejsce Jezusa i Ducha Świętego. Zobaczmy, zostajemy przesunięci na aktywności, na uczynki, kosztem tego, który naprawdę jest początkiem naszej wiary. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że początkiem wiary nie jest chrzest niemowlęcia, ale jest wiara ze słuchania przez słowo Chrystusowe. Przekład Tysiąclatki mówi wprost. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusowe, Chrystusa. Hebrajczyków. Ze wzrokiem utkwionym w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Nie sakramenty. Nie jakieś rytuały, których odczytanie gwarantuje jakiś skutek. Widzimy tę różnicę? A więc jest przesunięcie uwagi z osoby Jezusa Chrystusa na czynności, na jakieś rytuały, na jakieś zapisy, jakieś księgi. A więc to tutaj widzimy, że to wchodzi w miejsce Chrystusa. Co więcej, jeszcze Kościół twierdzi, że sakramenty mają taką magiczną moc, która sprawia, że przez sam fakt wykonywania czynności rzeczy się duchowe dzieją. Co to znaczy w szczegółach? To znaczy w szczegółach, żeby sakrament był ważnie udzielony, wystarczy go odprawić zgodnie z książką, z rytuałem i musi to zrobić ksiądz ważnie wyświęcony. Nie jest ważne, czy ksiądz jest wierzący i nie jest ważne, czy osoba jest wierząca. Ważne jest to, że to się dzieje. A to już praktycznie zakrawa o magię. Przez sam fakt wykonywania czynności ma coś się dokonywać. W przypadku chrztu niemowlęcia. Niemowlę wie chyba, że żyje, jak jest mu mokro, bo wtedy krzyczy, i jak jest głodne. A tak sobie błogo śpi i teraz przynosi się go do kościoła. Tam go ksiądz pokropia wodą. Rodzice często są tego dziecka różnie wierzący, Ksiądz może być w sytuacji takiej, że też gdzieś tam wiarę sobie traci, ale czynność, ponieważ jest zrobiona zgodnie z rytuałem i on ma święcenia ważne, dokonuje tych wszystkich rzeczy, a więc wzbudza w dziecku wiarę. Czyni, że dziecko się staje nowonarodzone, bo taka jest teologia katolickiego chrztu, że chrzest powoduje nowonarodzenie z wody i z ducha. Rzeczy zupełnie obok Biblii. A więc zobaczmy. Kiedy byłem księdzem i na przykład straciłbym wiarę w Eucharystię, w przemianę, to ja i tak ją robię ważnie, bo mam święcenia i mam rytuał. Zgodnie z odczytanymi tekstami w mszale i ze święceniami dokonuję przeistoczenia. Później przychodzą ludzie do komunii, którzy też mogą mieć wątpliwości i nie wierzą, ale wszystko dokonuje się w sposób właściwy. To się wszystko jakby dzieje. No i teraz co na to Biblia? Biblia mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, że tutaj nie ma czary, mary i już to się zdarzy. Katechizm więc stwierdza wprost, że sakramenty są zawsze skutecznymi znakami łaski. Co to znaczy? Czynią to, o czym dana rzecz się dzieje. A więc czy ja jestem wierzący, czy nie, msza jest zawsze ważna ze wszystkimi tego skutkami, ponieważ coś było zrobione zgodnie z rytuałem. I co więcej, katechizm mówi wprost, że te sakramenty, te 7 sakramentów ustanowił sam Chrystus. I tu już dochodzimy do dużych znaków zapytania, a kiedy on to zrobił? W 1439 roku? Kiedy on to zrobił? I powiem wam, że znalazłem bardzo fajną książkę, polecam do poczytania. Jest to książka biskupa Romaniuka pod tytułem Sakramentologia Biblijna. Kupiłem ją sobie kiedyś, bo byłem po prostu ciekawy, co zresztą biskup Romaniuk to jest taki dobry biblista i naprawdę gość jest znany rzeczy. I myślę sobie, jest książka na temat sakramentów w Biblii. Kupiłem ją sobie i zacząłem ją czytać. I im dłużej ją czytałem, to byłem w szoku, że mu tą książkę w ogóle wydrukowali. Dlatego, że z imprimatur, ponieważ zacząłem czytać te rzeczy z tej książki i tam u góry stoi już były niestety papież, albo istety, Benedykt XVI i on przypomina nam, sakramenty są ustanowione przez Chrystusa. Jest? Widzicie go tam? To jest po to, żeby... No dobra, to nie będziemy się sprzeczać. Sakramenty są ustanowione przez Chrystusa i teraz biskup Romaniuk, katolicki egzegeta, zaczyna nam tutaj troszeczkę mieszać w naszej teologii poprawnej. Otóż na temat chrztu stwierdza, że nawet trudno znaleźć nawet jeden tekst. Co to znaczy? Nie ma żadnego. Co to znaczy? Znaleźć trudno nawet jeden tekst. To znaczy nie ma żadnego tekstu, w którym by okazało się, że sakrament chrztu ma uwalniać ludzi od grzechu pierworodnego. Nie ma czegoś takiego. Ha, ciekawa rzecz. To ciekawe, po co ten chrzest jest. Bierzmowanie, rewelacja. Żaden z synoptyków, czyli 3 ewangelistów, Mateusz, Marek i Łukasz, nie czyni nawet najmniejszej aluzji do sakramentu bierzmowania. Ciekawe stwierdzenie. Pamiętamy, co tam napisane jest w katechizmie? Sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa. Pytanie, kiedy? Skoro 3 ewangelistów nie zauważyło tego zjawiska. Żadnych aluzji do bierzmowania nie ma też w 4 Ewangelii. A ile mamy ich, tych wszystkich Ewangelii? 4. Aha, a więc Ewangelie wyczerpały już zakres ustanowienia przez Jezusa. Dziwi tym bardziej milczenie apostoła Pawła w związku z sakramentem bierzmowania. No to kto go ustanowił? Paweł nic nie mówi, to jest prawie 3/4 Nowego Testamentu, a ewangeliści o tym nic nie mówią. Skąd to się wzięło? Twierdzenie, że to Pan Jezus ustanowił. Kiedy? I w sumie na dzisiejszą teologię bierzmowania składa się o wiele więcej elementów późniejszych tradycji niż danych objawienia. Jaki jest tego wniosek? Pan Jezus na pewno nie ustanowił sakramentu bierzmowania. Nikt o tym nie mówi. A katechizm twierdzi wprost, że to zrobił Chrystus. Mam pytanie po raz kolejny, kiedy on to zrobił? Jego uczniowie nic o tym na temat nie mówią. Eucharystia. Dużo jest na temat Wieczerzy Pańskiej i tak dalej, ale jaki jest tutaj skutek? 2 działy teologii są słabo udokumentowane. Jaki pierwszy? Kwestia przeistoczenia. I drugie, realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No to zaraz. Jest tam, czy go nie ma? Co to znaczy słabo udokumentowane? Nie ma na to argumentów. I to pisze, przypominam, biskup katolicki, egzegeta biblijny. Równie samo jest udokumentowana w Nowym Testamencie nauka o szafarzu Eucharystii, czyli o kapłanach, o księżach. Ciekawe, co to może znaczyć. Pokuta. Dla wielu elementów późniejszych praktyk pokuty sakramentalnej trudno znaleźć uzasadnienie biblijne. Mamy tu na myśli takie sprawy jak indywidualne, szczegółowe wyznawanie grzechów kapłanowi, zadośćuczynienie pokutne. Nie ma takich argumentów. No nie może być. Praktyka pokutnej spowiedzi dopiero to jest VI wiek w Irlandii się zrodziła. Wcześniej tego nie było. Namaszczenie chorych, to już mistrzostwo świata. Nie znajdziemy chyba zaś nigdy zadowalającej od wszystkich odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus nie namaszczał chorych. A znajdziemy, bo On ich uzdrawiał, nie namaszczał. Chorzy przychodzili, odchodzili uzdrowieni. Tak robił Pan Jezus. A my namaszczamy chorych i są namaszczonymi chorymi dalej. Spośród wszystkich sakramentów przez autorów natchnionych najskromniej zostało potraktowane namaszczenie chorych, przy czym nawet te nieliczne wypowiedzi są dość wielo... Co to w ogóle znaczy wszystko? Brak wypowiedzi, same dokumentacje, ani jednego tekstu, o czym my mówimy. Dlaczego ta książka ma tytuł Sakramentologia Biblijna? Skoro tam nic o Biblii nie ma tak naprawdę, bo Biblia mówi, nic o tym nie wiemy. Nic, nie ma żadnych informacji. Czy kapłaństwo? Tak samo. Ten cały podział na prezbiterów, biskupów, hierarchię, te pionowe wszystkie rzeczy, to jest dopiero drugi, trzeci wiek. Tak wcześniej po prostu nie było. Byli starsi w zborach, byli nadzorcy zborów, czyli biskupi, ale nie było to na zasadzie hierarchii jakiejś. To dopiero się stało troszeczkę później. No i tak już zostało, że są biskupi, księża i diakoni i cały lud Boży, ten laikat. I pamiętajmy, cały czas czytamy o tym, że sakramenty ponoć Jezus ustanowił. Pytanie, gdzie i kiedy? Skoro wszystkie te sakramenty sam biskup Romaniuk stwierdził, że po prostu nie ma takich informacji w Biblii. To samo z małżeństwem. Czytamy, że Biblia mówi na temat małżeństwa w kontekście języka metafor, a nie sakramentu. Gdzie macie w Biblii napisane, że to jest sakrament? Nie ma czegoś takiego. A więc mamy dylemat. W jaki sposób Jezus ustanowił sakramenty, skoro ich nie ustanowił? I na jakiej podstawie katechizm przypisuje to Jezusowi? I kiedy patrzymy do Biblii, czytamy list do Efezjan na temat uczynków, dobrych uczynków. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. A więc widzimy, że w sakramentach główną rolę gra uczynkowość, robienie dobrych uczynków, nazywanych świętymi uczynkami. Ale tutaj kwestia zbawienia dotyczy wiary. Hebrajczyków, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Natomiast Kościół twierdzi, że sakramenty zawsze działają, są zawsze skuteczne, niezależnie od wiary przyjmującego czy dającego. Wtedy się mówi, że to się robi ważnie, ale niegodziwie. Co to znaczy w ogóle? Jak ksiądz nie ma wiary, to robi to ważnie, ale niegodziwie. A Pan Bóg ma taką książkę, gdzie zaznacza, gdzie są godziwe, gdzie są niegodziwe. A więc zobaczcie, przystępujący do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Taka jest, nie chcę powiedzieć filozofia, ale taka jest droga osoby do Boga. Najpierw wiara. Musisz uwierzyć, a potem rzeczy się będą działy. Tytusa list mówi tak, list do Tytusa mówi tak, gdy zaś ukazała się dobroć, miłość Zbawiciela naszego, nie ze względu na nasze, na sprawiedliwe uczynki, jakie wspomnialiśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas. A więc widzimy, że tutaj w całej rzeczy, w relacji między Bogiem a człowiekiem chodzi o osobistą relację, zawierzenie Jemu, niepokładanie nadziei w rzeczach, w czynnościach. Tutaj my nie musimy zdobywać, tak jak poganie, przychylności bóstwa jakimiś obrzędami, dlatego że Jezus chce naszych serc. On chce w nas mieszkać, chce do nas mówić, chce mieć z nami relacje. To jest coś innego niż jakieś czynności. To jest osobista więź z Chrystusem. A więc o czym Nowy Testament mówi? Nowy Testament mówi o dwóch ustanowieniach. I ile razy na ten temat mówię? Mówię to wprost, na razie jeszcze nikt mi uwagi nie zwrócił z różnych braci. Ja nie używam słowa sakrament. Ja używam słowa ustanowienie. Bo kiedy mówimy w naszych kościołach o sakramencie, robimy zamieszanie. Wielkie zamieszanie. Bo dla ludzi to znaczy coś, co działa samo z siebie. Coś, co daje łaski. coś, co nam jest źródłem naszej duchowej mocy. Ale ustanowienia nie są takie. Jezus ustanowił chrzest i ustanowił Wieczerzę Pańską. Na czym polega chrzest? Biblia mówi bardzo wyraźnie, samo słówko chrzest oznacza coś zanurzyć. I ja żałuję, że w naszych Bibliach nie ma w tym miejscu w Biblii napisane słowo zanurzenie, tak jak jest w oryginale, bo jest bardzo czytelne. Idźcie i zanurzajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest słowo klucz, chrzest. I tak na zdrowy rozsądek, komu z czym się kojarzy chrzest? Chrzest, chrześcijaństwo, może coś chrzęści, nie wiem co. Z czym to się w ogóle kojarzy? Gdybyś był pierwszy raz osobą, która się nie zna na tych wszystkich słowach biblijnych, chrześcijańskich, z czym by ci się chrzest kojarzył? Mamy doświadczenie, że to jest jakaś czynność w kościele, gdzie się kropi wodą dzieci. I nazywamy to chrztem. Ale kiedy patrzymy do Biblii, czytamy o tym, że Jezus nakazał zanurzać, to znaczy to chyba polewanie nie jest. Zanurzenie ma konkretne znaczenie. Jezus mówi o zanurzaniu i słówko chrzest, baptizo w języku greckim, nigdy nie zmieniło swojego znaczenia i zawsze znaczyło, przynajmniej są takie źródła historyczne od VII wieku przed Chrystusem, zawsze znaczyło całkowite zanurzenie pod wodę. A więc to jest wtedy obraz naszego utożsamienia się z Chrystusem, położenia w grobie i potem zmartwychwstania. Taka jest idea chrztu. I chrzest jest zawsze konsekwencją przyjętej wiary. On wyraża to, co się wydarzyło w naszym sercu. Nasze nawrócenie, którego nikt nie może zobaczyć, bo to jest sprawa między mną a Bogiem, ale chrzest to manifestuje. Tak jak Chrystus. Teraz moje stare życie składam w grobie wody, aby powstać do czegoś nowego. I słowa mają znaczenie. Natomiast obrządek nazywany chrztem, który polega na polewaniu małych dzieci, nie ma z biblijnym chrztem nic wspólnego. Dlatego chcę powiedzieć wszystkim, którzy się ochrzcili w wieku dorosłym, ochrzciliście się po raz pierwszy według Biblii. Ludzie pytają, po co ci drugi chrzest? Ja mówię, ja jeszcze się nigdy nie chrzciłem. Mnie polano wodą. Ja sam polałem setki dzieci wodą, myśląc, że je chrzczę. Ja po prostu je polałem wodą. One nie miały wiary. One nie były w momencie, kiedy się upamiętały. One nie wybrały same, nie dały Bogu odpowiedzi. One nie były po prostu ochrzczone. One były po prostu polane wodą. Biblijny chrzest przyjąłem po raz pierwszy w wieku, znaczy pierwszy raz przyjąłem świadomie w wieku 30 lat, kiedy nawróciłem się. Przez zanurzenie w wodzie. I to jest biblijny chrzest. Mamy fajną zimę i zobaczcie, że jeżeli pada śnieg, na ulicy i trochę tam popruszyło wam samochody, to nie mówisz, ale mi auto zasypało. Tylko mi auto przypruszyło. Ale kiedy wychodzisz rano na parking i widzisz tylko takie kulki śniegu, góry śniegu, to mówisz, zasypało samochód. Trzeba go odkopać. Jest różnica między polaniem, pokropieniem, a zanurzeniem? Jest. I Biblia nakazuje właśnie to czynić. I Wieczerza Pańska, która nie jest sakramentem, która ma za cel przypominać to, co Jezus zrobił i wzbudzać w nas pragnienie oczekiwania na Jego przyjście. Taki jest cel tego obrzędu. I ja zauważam, tutaj się może narażę pastorowi, ale ja dzisiaj wyjeżdżam, to mogę się narazić. Ja uważam, że nieraz idziemy w złym kierunku z Wieczerzą Pańską. Robimy z tego taki nasz zborowy sakrament. A teraz stańmy, bracia i siostry, pokutujmy z naszych grzechów. Wyznawajmy je, żebyśmy godnie przyjęli Wieczerzę Pańską. Jesteś przygotowany, bracie i siostro? I tak robimy taki obrzęd, a teraz wstańmy. A teraz nie wiem, jak jest u was. U nas sobie ludzie sami podają chleb i sami sobie usługę nawzajem. Czy u was chodzą specjalni ludzie do tej czynności, specjalni ludzie? Nie mówię, że źle, ale mówię o tym, że jest pewna tendencja, że teraz tego zrobimy taki specjalny obrzęd. Ja kiedyś mówię, ej, słuchajcie, ale Wieczerza Pańska nie jest stypą pogrzebową. Ona kończy się oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Dlaczego się nie uśmiechnąć i mówić, Panie, przyjdź już do nas? To jest uczta radości, a nie stypa. Mówię, uśmiechnijcie się trochę, jak będziecie sobie dobywali tym wielkim skupieniem ten święty jakiś chleb. To nie o to chodzi. I w naszym zborze wieczerza wygląda tak, że jest modlitwa, błogosławimy chleb, dziękujemy Bogu za wino i następnie podchodzimy do pierwszych ławek, dajemy ludziom do ręki koszyk z chlebem i sobie nawzajem usługują, dzielą się, a na końcu potem to odbieramy. Bo idę w tym kierunku, że to jest uczta, która ma nam przypominać i pobudzać do tego, żeby do oczekiwania Chrystusa, dopóki nie przyjdzie. I ona jest czymś, co powinno być naszą radością. Słuchajcie, my nie idziemy na śmierć, my idziemy na życie. Dlatego być może, że byłem księdzem i nie lubię rytuałów, zrobiłem to tak. Ale chodzi o to, żeby nie zrobić z czegoś, z tego obrzędu, wspominania jego męki i śmierci i oczekiwania powtórnego przyjścia, czegoś takiego, takiej niby Eucharystii naszej. Bo to nie o to chodzi. Wieczerze Pańskie to były wieczerze pełne radości. To były, one się kończyły potem agapami, ucztami miłości, żeby po prostu cieszyć się z tego, że Jezus kiedyś w końcu po nas przyjdzie i będziemy z Nim. I Wieczerza Pańska w niebie będzie naprawdę pełna radości. Co wy na to? Ale to tylko tak. Zobaczymy. List do Rzymian mówi nam na temat sakramentów. To jest taka biblijna odpowiedź. A więc przekierowuje naszą uwagę całkowicie na osobistą relację z Chrystusem. Posłuchajcie tych słów. Paweł pisze tak. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą. Ewangelia, nie te wszystkie czynności, woda, olejki, jakieś tam chleb czy cokolwiek. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary, jak napisano, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I to jest nasz jedyny, najważniejszy sakrament wiary, Boże Słowo, dzięki któremu możemy być zbawieni. Nie inne czynności. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I to jest fundament naszej wiary. Nie zależymy od czynności. Kiedy jeszcze byłem w seminarium, pamiętam, jak niektórzy księża tak opowiadali, jak to jest ciężko na wschodzie, w Rosji, jak tam brakuje kapłanów, nie ma kto im przeistoczyć chleba w ciało, wina w krew i tak się gromadzą ci biedni ludzie w tym kościele i tak ze smutku tak rozkładają szaty kapłańskie na ołtarzu i tak sobie czytają ten cały rytuał, dochodzą do momentu przeistoczenia i wszyscy są smutni i płaczą, bo nie ma kto im przemienić, żeby mogli wziąć sakrament łaski. To tak fajnie, tak brzmi, tak naprawdę tak nostalgicznie, ale tak bardzo nieprawdziwie. Ponieważ my wierzymy, że Jezus jest między nami. On żyje i On daje nam łaskę za łaskę każdego dnia i możemy ją przyjmować i nie potrzebujemy pośredników w postaci kapłanów ludzkich. A co będzie, kiedy taki kapłan nie dotrze w godzinę śmierci naszej? To mamy przechlapane. Niestety, no myślmy o tym. Jest taka instytucja w Kościele, która nazywa się żal doskonały. Polega to na tym, że na przykład płynie sobie Titanikiem, okazało się, nie ma księdza, był tam jakiś pastor protestancki, ale to się nie liczy, bo to jest tam, wiecie, to nie z tej parafii, nie ma księdza i statek tonie. I teraz co zrobić? A ja nie byłem u spowiedzi, bo tylko chodzę raz do roku na Wielkanoc, a teraz to już był maj, było za późno. Co zrobić? No to Kościół mi tak, to w tym momencie wzbudź w sobie żal doskonały. I Bóg ci te grzechy przebaczy. Ale gdybyś jakoś to przeżył, tą katastrofę, to masz obowiązek pójść do spowiedzi i to jeszcze raz wyznać. To zaraz. To Pan Bóg raz przebacza, a potem nie przebacza, a potem musi jeszcze raz przebaczyć to, co przebaczył. W tym. Jaki tego sens jest? I kiedy patrzysz na list świętego Jana, który mówi, że mamy niezwykły przywilej wyznawać Bogu swoje grzechy, On nas oczyszcza i nas usprawiedliwia, to mamy to doskonale zrobione. Niektórzy mówią, a wam protestantom to macie lepiej, bo wy co się przed nikim nie spowiadacie i tylko sobie tam gadacie do Boga, że przebacz grzechy, a my musimy iść do księdza i jemu powiedzieć. Mówię, zaraz, kto ma lepiej? Kto ma łatwiej tak naprawdę? Czy Boga można oszukać? Czy Bogu można powiedzieć jakąś nieprawdę tak sobie, o? Bogu, który wszystko zna w naszych sercach? A księdza można oszukać. Nieraz miałem taką spowiedź, która się kończyła tekstem i kłamałem księdza. Czyli nie powiedziałem czegoś, co nie chciałem mu powiedzieć, a ksiądz na końcu mówi rozgrzeszone i super. Bo ja się wstydziłam, tego księdza nie powiedziałam, dlatego powiedziałem, że księdza kłamałam, a ksiądz mnie potem rozgrzeszył na zasadzie całości. Super, komu jest łatwiej? Kiedy stajesz świadomości przed żywym Bogiem i wiesz, co zrobiłeś i wiesz, że On wszystko wie, to jest łatwiej? To jest dopiero odpowiedzialność. Pomyśl o tym. Ale jeżeli traktujemy wszystko na zasadzie jakichś sakramentów, jakichś czynności, to tak faktycznie może wyglądać. Ale tak nie jest. Proszę kolejną prezentację. Teraz dotkniemy bardzo tematu polskiego, kultu maryjnego. I zobaczymy, co na ten temat mówi Biblia. W ten sposób pierwszy raz w waszym zborze macie na ścianie obrazek, jaki jest faktycznie we wszystkich kościołach i tak dalej, ale żeby was nie gorszyć, tego szybko zmienię. Kult maryjny. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że kiedy ten temat poruszamy, to musimy mieć świadomość dwóch odrębnych rzeczy. Tego, kim była Maria, Matka Jezusa, i tego, co zrobili z nią ludzie, a właściwie kultu, który jest otaczany przez ludzi, wbrew swojej własnej woli. I to się stało też dużo później, jeżeli chodzi o fakty historyczne. Ale na początku jest taki bardzo fajny tekst, który znalazłem w książce teologa katolickiego ojca Congara. To jest jeden z twórców Soboru Watykańskiego II. I on w książce właśnie we wstępie napisał takie niezwykłe słowa. I gdybym to ja powiedział, czy jakiś inny protestant, mógłby być posądzony od czci i wiary, ale to powiedział teolog katolicki, bardzo ważna osoba, jeżeli chodzi o Sobór Watykański II, i on ośmielił się napisać w książce, którą też wydrukowano, tak drapiąco Polaków uszy słowa. Posłuchajcie. Maryja zdaje się zajmować miejsce parakleta, chodzi o Ducha Świętego, orędownika, pocieszyciela, obrońcy, tego, kto nas łączy z Chrystusem. Tymczasem w taki sposób rzadko mówimy ludowi Bożemu o Duchu Świętym lub nie czynimy tego wcale. Natomiast Maryję przedstawiamy chętnie i często jako naszą pocieszycielkę, obronicielkę czy orędowniczkę. Ukazujemy ją jako naszą obronę nawet przed Chrystusem, straszliwym sędzią. Sam takie piosenki gdy śpiewałem na pogrzebach. Szczęśliwy kto się do ciebie ucieczy, kiedy ojciec rozgniewany rózgą siecze, serdeczna matko taka pieśń. Śpiewałem to sam. Dzięki niej nie jesteśmy sierotami. Ona objawia nam Ojca. Maryi przypisuje się powszechne wstawiennictwo, co jest przecież funkcją Ducha Świętego. Mówi się o jakiejś jurysdykcji Maryi nad łaskami do tego stopnia, że żadna łaska nie przychodzi do kogokolwiek bez Maryi. I jest to oczywiście nie do zniesienia. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że teologia katolicka, a teologia maryjna często się rozjeżdżają. I to, co robią ludzie, to jak myślą ludzie, wcale nie jest to samo z tym, co niektórzy ludzie Kościoła na ten temat myślą. Poprzedni papież, Jan Paweł II, w powszechnej opinii, znaczy w naszym kraju jest pokazywany jak taki półbóg. Ma setki pomników, nie daj Boże co w ogóle coś złego na niego powiedzieć, bo zaraz już jest od czci, od wiary tutaj wyklętym, bo jak można taką osobę w ogóle coś zasugerować? Natomiast na Zachodzie, wśród katolików, ma zupełnie inny obraz. Papieża najbardziej wstecznego od Soboru Watykańskiego II. On tak naprawdę umocnił kult maryjny, a nie go w duchu Soboru go nie rozwiązał. To już Benedykt XVI w tym był bardziej elastyczny niż jego poprzednik. I teraz zobaczcie, mamy teologów, którzy mają zdrowe, biblijne podejście do tematu. I mamy silną tradycję, która potrafi nas po prostu ukrzyżować za to, że ośmielamy się coś ruszyć z tego kultu maryjnego. A więc przechodzimy już do szczegółów. Co Pismo Święte mówi na temat Marii i to nas interesuje? To jest jakby fundament naszego dzisiaj rozważania. Jak naprawdę my, ludzie wierzący, mamy się do tej osoby odnosić? A więc tak, w Starym Testamencie możemy znaleźć trzy wzmianki, które możemy odnieść do Marii. Oczywiście ona tam nie występuje z imienia, ale jest mowa o kobiecie, o jakiejś niewieście, o jakiejś kobiecie, którą Bóg kiedyś użyje dla swoich celów. I w kontekście Nowego Testamentu wiemy, że tu chodziło o Marię, Matkę Jezusa. A więc najstarsza wzmianka zapisana jest w pierwszej Mojżeszowej, zaraz po grzechu Adama i Ewy. I tam mamy obietnicę, że Bóg ustanowi nieprzyjaźń między tobą, czyli między wężem a kobietą, między potomstwem twoim a potomstwem, jej potomstwem. Ono zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Mowa w tym proroctwie jest o Mesjaszu. I na niego jest nacisk. w Wulgacie przetłumaczono niestety w taki sposób, że tłumacz przetłumaczył w ten sposób, że ono zdeprze ci głowę, ale to w sensie ty zdepczesz jego głowę, a ty je ukąsisz pięte. Chodzi o to, że Maria dzięki przekładowi Wulgaty jest tą, która depcze głowę węża. Stąd te wszystkie figurki, nie wiem, czy tutaj, to właśnie jest tak dużo w Suwałkach takich figurek, zauważyłem różnych pomników. Często Maria, posąg Marii jest pokazywany jak stoi na takiej kuli ziemskiej, którą oplata wąż i ona depcze głowę tego węża, na rękach ma małego Pana Jezusa i w ten sposób do tego tłumaczenia się odniesiono. Natomiast oryginał, i tak jest w wszystkich innych przekładach, łącznie z katolickimi, mówi o tym, że to potomstwo zdepcze wężowi głowę. Mowa jest o Jezusie Chrystusie. Izajasz 7,14 mówi o tym, że w pewnym czasie, w pewnym okresie jakaś panna, jakaś dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Jesteśmy już tak z tym tekstem obyci, ale postawmy się w sytuacji Izajasza, który żyje 700 lat przed Chrystusem, tak pi razy drzwi, i mówi, że Bóg mu powiedział, że kiedyś panna, dziewica, urodzi dziecko. Jak to brzmi? Tak dziwnie trochę brzmi. I tak mówię, no Izajasz może już był stary, może mu coś się przysłyszało. Może to pan powiedział, jak może panna urodzić dziecko? To jest bez sensu. Ale Bóg to zapowiedział, że taki cud się wydarzy. I Micheasz mówi również o pewnej kobiecie, która ma porodzić Mesjasza. To jest Stary Testament. W Nowym Testamencie również mamy niewiele wzmianek, i tak patrząc ilościowo do tekstu, są to sytuacje śladowe. A więc co mówią Ewangelie? Ewangelie mówią o zwiastowaniu narodzin Syna Bożego. Mówią o tym, że Maria odwiedza krewnę Elżbietę. Mówi o narodzinach Jezusa, o pokłonie mędrców. Później jest epizod z dzieciństwa Jezusa, wesele w Kanie Galilejskiej, próba powstrzymania Jezusa przez jego matkę i braci, wzgardzenie na Nazarecie, ukrzyżowanie Jezusa, pusty grób i jeszcze informacje, jeszcze jedna dzieje apostolskie. To są wszystkie miejsca biblijne mówiące o Marii. Czyli to są takie śladowe informacje. Mówię to teraz specjalnie, to chcę podkreślić. Śladowe informacje na temat Marii. I jest jeszcze jedna wzmianka w Galacjanach 4:4, gdzie Paweł mówi o tym, że narodził się syn we właściwym czasie z niewiasty. Nawet nie wymienia jej z imienia. I takie pytanie, dlaczego jest tak niewiele tekstów biblijnych i jak to się stało, że jest tak potężny kult maryjny? Nowy Testament nam nie daje żadnych przesłanek do kultu maryjnego. A jednak mimo to ten kult tak został bardzo rozbudowany i rozdmuchany. Kiedyś sobie porównałem, jeszcze kiedy byłem księdzem, taką książkę, nazywa się Agenda Liturgiczna, gdzieś tak grubości, to gdzieś takiej grubości, tak mówię, to nabożeństwa do Marii zajmowały gdzieś tyle z tego, a reszta to było Duch Święty, Bóg Ojciec, Syn Boży i inni święci. Takie proporcje. A w naszym kraju to jest temat po prostu nie do ruszenia. Co więcej, kiedy patrzymy na Pana Jezusa wobec swojej matki, to tak naprawdę wpadamy w pewne zakłopotanie. W żadnej relacji publicznej zapisanej w Ewangeliach Jezus nie mówi do Marii moja matko. W Kanie Galilejskiej mówi niewiasto. Na krzyżu, kiedy umiera, mówi niewiasto. Czemu on do niej nie mówił mamo? Nie wiem, jak by się czuła moja matka czy twoja, gdybyś do niej ciągle gadał niewiasto, kobieto, niewiasto. O co chodzi? Jezus w kilku miejscach podkreśla swoją odrębność i niezależność od matki. Pamiętacie sytuację w Jerozolimie? To tak naprawdę on tam ich skarcił, swoich rodziców. Czego mnie szukacie? Mam być w domu mojego ojca. Ciekawe. Na początku publicznej służby mówi bardzo wyraźnie, kto jest jego matką, braćmi, siostrami. Ci, którzy słuchają Bożego Słowa i je wypełniają. To tak trochę tak kiepsko wygląda. Nie? Jak to własny syn i nagle mówi przy wszystkich ludziach, że to jest jego matka i to są jego bracia i siostry, a nie oni tam na dworze. Nie? Co więcej, nigdy nie podkreślał roli swojej matki, ani się nie zgadzał na jakieś wyróżnianie jej osoby. Łukasz, 11 rozdział, mówi o tym. Pewna kobieta. Błogosławione piersi, które sałeś i łono, które ci nosiło. Co mówi Pan Jezus? Okej, dobrze. Ale ci są błogosławieni, którzy wysłuchają Bożego Słowa i wypełniają. Zobaczcie, Jezus, dlaczego on tak tą uwagę ściąga ze swojej matki? O co chodzi? No właśnie. Jezus był wyjątkowym, właściwie jest wyjątkową istotą. Był Synem Bożym, który przyjął ciało człowieka. I to w tym momencie sprawiło, że wszystkie zależności panujące w normalnych rodzinach ludzkich musiały ulec zmianie. Zobaczcie, Maria musiała również uwierzyć w Jezusa jako Syna Bożego, jako swego Zbawiciela. Ona nie czerpała bonusów z tego, że przecież urodziłam Pana Jezusa. On oczekiwał od wszystkich ludzi z wiary w siebie jako Boga i Zbawiciela. Również jego niewierzący bracia w Niego później nazywali sami siebie niewolnikami Chrystusa. Oni wyznali w Niego wiarę jako swojego Boga i Zbawiciela. A więc była to zupełnie inna rodzina niż zwykle. Jezus miał szczególną misję, z którą przyszedł na ten świat. I teraz dochodzimy do kwestii kultu maryjnego. I tutaj katolicki teolog Karl Rahner napisał, że kult w ścisłym sensie tego słowa może być oddawany tylko Bogu. I tutaj jest już to słówko ścisły sens. Bo żeby teraz uzasadnić różne praktyki kościelne, zrobiło się podział kultów na ścisły i taki drugorzędny. Natomiast kiedy patrzymy do Biblii, to Biblia zawsze rozumie kult w sensie ścisłym. Wszystkie odstępstwa kultów pomniejszych traktuje jako bałwochwalstwo. A więc Bóg jest Bogiem zazdrosnym, który swojej chwały nie odda nikomu. Tak jest napisane. A więc widzimy, że teologia tutaj katolicka robi taką ludziom wodę z mózgu. Dlatego, że się naucza, że jest kult w sensie szerszym, który można odnieść do figur, obrazów, relikwii, względ kult drugorzędny, taki mniej istotny, ale to są tylko takie próby ratowania tych decyzji papieskich, żeby można było dawać cześć świętym ich obrazom. I zobaczcie, Sobór Trydencki, nigdy nieodwołany, ciągle obowiązujący, mówi wprost, że ci ludzie, którzy myślą, że, bo to jest takim językiem, lecz bezbożnie myślą ci, którzy zaprzeczają, że można wzywać świętych z wieczystej szczęśliwości lub twierdzą, że nie będą oni modlić się za ludźmi, to jest bezbożność. A więc Sobór wprost powiedział, nie możesz jako katolik nie wierzyć w świętych. Musisz ich czcić i szanować i wzywać, bo inaczej jesteś bezbożnikiem, czyli włączając Kościoła. To nie jest kwestia dowolności. Dobry katolik wierzy we wszystkie dogmaty. Nie ma opcji, że w coś nie wierzy. Mimo, że nawet jest to kult drugorzędny. A tutaj mamy takie związania. Inna uchwała tego samego Soboru. Stanowczo twierdzę, że należy mieć i zachować obrazy Chrystusa, wiecznie dziewczynie Matki Boskiej i należy okazywać im należną cześć i uwielbienie. Trzeba mieć. A więc katolik nie ma opcji, że on nie ma w domu rzeźb, obrazków i tak dalej, i tak dalej. A więc na czym polega kult maryjny? Kult maryjny ma takie dwa skrzydła. Ten oficjalny, to są msze różne dla Marii poświęcone, jakieś święta, procesje i kult nieoficjalny, taki ludowy, to są wszystkie takie rzeczy jak różaniec, koronki, stanie w maju pod figurą, śpiewanie jakichś tam litanii i tak dalej, koronacji obrazów, kopii obrazów, figurek i tak dalej. Wszystko, co się tutaj z tym wiąże. Tak to wygląda. I teraz sobie omówimy, skąd wzięły się cztery dogmaty maryjne, rzymskokatolickie i co na to Słowo Boże. Pierwszy dogmat, najbardziej taki powszechny i znany, twierdzi, że Maria była zawsze dziewicą. I kiedy zadzwonicie do Radia Maryja, to właśnie to jest hasło i odzew, nie? Na hasło jest, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i odpowiedź jest, i Maryja zawsze dziewica. To jest takie, i wtedy dopiero można rozmawiać, nie? Bo wyznałeś tą prawdę. Co to znaczy, że Maryja była zawsze dziewicą? Otóż ten dogmat stwierdza, że Maria przed zajściem w ciążę, w czasie, kiedy była w ciąży i po narodzeniu Jezusa była dziewicą. Taka jest nauka tego dogmatu. Czyli jej fizyczne dziewictwo nigdy nie było naruszone, stąd zawsze dziewica. I dla nas ten dogmat jest tylko prawdziwy w dwóch częściach, że przed i po była na pewno dziewicą, ale już nie po narodzeniu, znaczy przed i w czasie, przepraszam, ale na pewno nie była po. Skąd to wiemy? Otóż tak, czytamy w Ewangelii Łukasza takie słowo, że Bóg posłał anioła Gabriela do panny poślubionej mężowi, a pannie było na imię Maria. W tamtym czasie słowo panna to znaczyło dziewica, dzisiaj niekoniecznie. Mamy panny, ale nie dziewice. Mówimy o tej integralności. Wiecie, o czym siostry mówię. Także bracia też wiedzą, o czym mówię. Trzeba tłumaczyć. Wiedzą. Cieszę się bardzo. A więc słowo panna znaczyło być dziewicą. I Mateusz odwołuje się właśnie do Izajasza, że ten cud przez 700 lat nierozumianego proroctwa nagle nabrał sensu, kiedy anioł Marii zwiastował i poczęła z Ducha Świętego bez udziału mężczyzny. I to jest wyraźnie objawiona prawda biblijna. Z czym się zgadzamy. Natomiast nie zgadzamy się z tym słówkiem zawsze. Dlatego, że wykluczamy. Biblia nic nie mówi, że Jezus się narodził przez cesarkę. On się narodził naturalnie. I ja byłem przy porodzie mojego dziecka i wiem na pewno, że nie ma szansy urodzić się naturalnie i dziewictwa nie naruszyć. Widziałem na własne oczy. Co na to, siostry? Kolejna rzecz. Dlaczego miałoby być tak to ważne dla Pana Boga, że ma być zawsze dziewicą? To było ważne dla kościoła odstępczego, który zrobił kult maryjny, który się odnosił do pogańskich wierzeń, do bogini Izydy, która też była dziewicą i Matką Boską. Ale nie dla Boga. A co z Józefem, moi bracia? Chciałbyś mieć żonę zawsze dziewicę? Ja bym nie chciał. Wolałbym już być sam, niż mieć żonę koło siebie, która ma być zawsze dziewicą i żyć w małżeńskim celibacie. Ja już byłem w celibacie i mi starczy. Teraz jeszcze w małżeńskim to już w ogóle jakaś porażka. Dlaczego? Dlatego, wiecie, dlatego jest takie przekonanie, że Józef był stary. Już mu nie było szkoda, po prostu nic nie mógł chłop zrobić, a ten miał żonę zawsze dziewicę. No w kolędzie jest. Józef stary, ono pielęgnuje. Chodzi o dziecko, że pielęgnuje dziecko. I już, no stary człowiek na takie rzeczy. Opiekun Marii. Myślałem, że mąż. Dobrze, że nie sponsor teraz, już w ogóle jest taki świat, że szok. A więc kto z was chciałby być bracia w roli Józefa w tej koncepcji? Ja bym się nie zgodził. A zobaczcie taką jeszcze jedną rzecz. Czy Józef był naiwniakiem? Maria przychodzi i mówi, jestem w ciąży z Ducha Świętego. Ja bym się spytał, ty, jak on ma na imię ten Duch Święty? Gdzie on mieszka? Tak by było. Dlatego przyszedł anioł i powiedział, Józef, to jest prawda, we śnie powiedział, tak właśnie jest, to jest Boże dzieło. I dopiero ją przyjął. Ale wcześniej nie miałoby szans. A więc co Biblia mówi? Po pierwsze, Biblia mówi o tym, że Maria nie jest panną dziewicą, tylko jest żoną Józefa. Panną to ona była do czasów ślubu. Natomiast tutaj ciągle funkcjonuje Najświętsza Panienka, nie wiadomo dlaczego. Mąż był takim, Józef był takim niby mężem. Ale co czytamy w Biblii? Że mąż, kiedy się obudził po tym niezwykłym śnie, kiedy się dowiedział, że będzie przybranym ojcem Bożego Syna, uczynił tak, jak anioł powiedział i przyjął, zobaczcie, żonę swoją. Ona była jego prawdziwą żoną i czytamy dalej, że z nią nie obcował, dopóki nie powiła syna. Ciekawe, co znaczy słowo dopóki. Czytamy je i nigdy z nią nie obcował, tak? Nie, tam pisze dopóki, a więc był pewien jakiś czas, kiedy z nią nie obcował, kiedy z nią nie współżył. Wiemy dokąd, aż nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Potem już była jego żoną w 100%. To znaczy? Tak? Dopóki znaczy, że jakiś czas. Tam nie pisze nigdy. Co więcej, w Ewangelii Łukasza ewangelista mówi, że Maria porodziła swojego syna pierworodnego. Co to znaczy pierworodne dziecko? Pierwsze, że są następne. Mnie jakoś nikt nie nazywa jedynakiem czy jedynym synem, bo ja mam jeszcze dwóch braci młodszych. Mówią o mnie pierworodny. On jest jednorodzonym synem Bożym, ale pierworodnym dzieckiem Marii. Gdyby był jedynym dzieckiem Marii, to Łukasz popełnił błąd, zresztą lekarz, znał się na rzeczy, powinno pisać, i swego syna jedynego. I nie czepiamy się niczego, nie ma tego wykładu. Okej, jest jak mówi Biblia, ale Biblia mówi pierworodny. Co więcej, Łukasz drugi raz ten błąd popełnia, przepraszam za to słowo błąd, bo powtarza tam w drugim rozdziale, że zrobili to zgodnie z prawem pańskim, że każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. No to zaraz. Pierworodny czy jedyny? No, Jezus był pierworodnym synem Marii. I w tym momencie nabiera sensu reszta Ewangelii, która stwierdza, że Maria i Józef mieli swoich własnych synów i córki. I mamy takich miejsc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? Dobrze policzyłem? Sześć. Sześć razy Biblia mówi w Nowym Testamencie, że pięć. No, jakkolwiek, to i tak dużo. Stwierdzają te fragmenty, że mieli jeszcze własnych synów i córki. I tutaj już jest wielka debata teologiczna, zaraz o niej powiem. Natomiast mieszkańcy Nazaretu, niewielkiej miejscowości, znali się dobrze i wiedzieli, kto z kim i kiedy i w ogóle, wszystko wiedzieli. I mówią, Jezus przychodzi, czyż nie jest to syn cieśli? Chodziło im o Józefa. Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Ile miał sióstr? Przynajmniej trzy. Ja nie mówię, że wszystkie dwie ręce moje coś zrobiły. Wszystkie to przynajmniej trzy. Może było ich cztery, nie wiem. Biblia nie mówi, ale na pewno miał przynajmniej trzy siostry. Ale dobra, niech będzie, że wszystkie dwie. A ten miał dwie siostry. Czyli razem było ich raz, dwa, trzy, cztery, szóstka, siódemka. Było ich dużo. No i teraz to się w ogóle burzy z całą koncepcją tej zawsze dziewicy. Czy miała dzieci, czy nie miała dzieci? Oczywiście teolodzy katoliccy dokonali niezwykłych odkryć, żeby udowodnić, że czarne jest białe, a białe jest czarne. A więc teraz chodzi o to, żeby udowodnić, że to nie są dzieci Marii. I jest siedem koncepcji, pytanie, która jest prawdziwa. Pierwsza mówi tak, że tu nie chodzi o rodzone dzieci, tylko o braci stryjecznych albo ciotecznych, albo innych kuzynów. A więc to byli tacy kuzyni Pana Jezusa, którzy akurat chodzili sobie, tak gdzieś tam mieszkali w pobliżu i tak wszyscy myśleli, że to są jego prawdziwe, prawdziwi bracia i siostry. Ale nie z ciotką i to jest ciekawa rzecz, nie? A więc zobaczmy. I się mówi tak, język hebrajski jest nieprecyzyjny. Powiedz to Żydowi, to cię normalnie chyba nie wiem, że ma nieprecyzyjny język. Jest bardzo precyzyjnym językiem, ale nawet przyjmując tę koncepcję, że jest nieprecyzyjny, to Ewangelię spisano po grecku w superprecyzyjnym języku. Dla przykładu, słowo miłość u nas jest jedno na wszystko. Kochamy samochody, żony, dzieci, kochamy pieniądze, kochamy życie, wszystko my kochamy. Mamy miłość do wszystkiego. Grecy mają przynajmniej cztery słówka podstawowe, którym Grek kochał inaczej. Inne słówko było na przyjaźń, inne na miłość fizyczną, inne było na miłość do Boga. Każde znaczyło coś innego. A więc czy język jest bardziej precyzyjny? To co masz na myśli między miłość? No chodziło mi, że kocham pieniądze. Aha, no to Grek mówił, no to ja mam na to słówko oddzielne. I nie muszę ci tłumaczyć w komentarzu z gwiazdką, że chodzi o taką czy inną miłość. A więc język grecki jest bardzo precyzyjny i on ma takie słowa. A więc brat rodzony to jest adelfos, kuzyn jest anepis, a krewny to jest sugeneus. I wyobraźcie sobie, że wszystkie biblijne miejsca mówią o adelfos, braciach rodzonych. Ciekawo, co to znaczy. Rodzeni, ale inaczej. A więc zobaczmy. Pierwsze wytłumaczenie. Drugie wytłumaczenie teologów jest takie, że były to dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa. Skąd oni to wzięli? Wiecie skąd? Bo był stary, to znaczy, że miał kiedyś dzieci. Potem żona mu umarła, no i zostały mu dzieci z pierwszego małżeństwa. No. No pewnie, że nie. No potem był, nie? A więc zobaczmy. Dzieci z pierwszego małżeństwa. Ja mówię zawsze, ciekawo, czy Józef o tym wiedział, że miał dzieci. I czy Maria o tym wiedziała. No i skąd? Tylko Jezus, kolejny argument, został nazwany synem Józefa i Marii. A jednak Ludzie w Nazarecie od razu rozpoznali Jezusa i wymienili całą jego rodzinę. No to o co tu chodzi? Bracia Jezusa, i to jest argument teologów, ja byłem w szoku, bracia Jezusa nie mogli być starszymi od niego. A kiedy słońce świeci, to jest jasno. Aha, myślałem, że jest ciemno. Jak może być pierworodny młodszy od swoich braci? To zaraz, on jest pierworodny czy którorodny on jest? Argument teologów. Ja byłem w szoku. Jejku, bracia nie mogli być starszymi od niego. No pewnie, że nie mogli, bo byli młodsi. Bo nie byli pierworodnymi. Kontynuacja. Też nie mogli być młodszymi. Dlaczego? Bo by to przeszkodziło w pielgrzymce do Jerozolimy na święto Paschy. Naprawdę? A ja myślałem, że jak jest rodzina, to może się zapiekować dziećmi. Kiedy polecieliśmy z żoną do Anglii, to nasza dwójka dzieci została z moją mamą. I nam nie przeszkodziło w pielgrzymce do Londynu. W czym miało to przeszkodzić? Wymienieni bracia i siostry Jezusa to dzieci pewnej Marii, córki Anny, czyli przyrodni kuzyni Jezusa. I Nowy Testament mówi, że oni chodzili z matką, a nie z ciotką. O co chodzi? Zobaczmy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wytłumaczyć tą niebiblijną naukę w jakikolwiek nawet głupi sposób, przepraszam za to słowo, żeby udowodnić swoją jakąś tam teorię, żeby usprawiedliwić swoje niewłaściwe przekonania. Dlaczego nie stanąć w prawdzie? Co to Marii umniejsza, że miała inne dzieci? To gorsze jakieś były, czy co? Jezus to Jezus, Syn Boży, a reszta to reszta, no jejku. I tak stały się potem Bożymi dziećmi, jak się nawróciły. I jeszcze taki najczęstszy argument. Jezus umierając na krzyżu powierzył swoją matkę Janowi, a nie swoim młodszym braciom. A ja mam pytanie, a kiedy miał to zrobić i jak miał to zrobić? Był przybity do krzyża, cała ekipa była z daleka, patrzyła co się dzieje, a kto był pod krzyżem? Trzy Marie i Jan. Jego najbliższy uczeń, jego ukochany uczeń, oddał go w najlepsze ręce. A jako pierworodny miał za zadanie zatroszyć się o swoją matkę, swoich rodziców. Prawdopodobnie wtedy już Józef chyba nie żył, jakkolwiek. A więc przekazał ją w dobre ręce. Nie miał więcej opcji. To nie było planowane latami, że wiecie, ja umrę niedługo i teraz Jakub, ty się zajmiesz Marią, czy matką naszą. Co więcej, jakie inne są argumenty za tym, że tak być nie mogło, jak próbuje nam wcisnąć katolicka teologia? Po pierwsze, coś takiego jak idea dziewiczego małżeństwa jest obca i Biblii, i tradycji żydowskiej. Nieposiadanie dzieci było wyrazem Bożego przekleństwa, a nie błogosławieństwa. Dlaczego wstydziła się Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, czy wstydziła się, czy się ukrywała, miała przydomek niepłodnej. Mimo, że byli ludźmi dobrymi, sprawiedliwymi, ona w oczach ludzkich uchodziła za osobę naznaczoną, napiętnowaną przez Boga. Niepłodność była przekleństwem. A więc, taka święta Elżbieta coś tam ma, bo nie ma dzieci. Bóg ją ukarał. I kiedy zaszła w ciążę, nagle okazuje się, że Bóg okazał jej łaskę. A więc posiadanie dzieci było wyrazem błogosławieństwa. Taki był Boży zamysł dla rodziny. Co więcej, Bóg nigdy nie nakazał żyć w celibacie ani Józefowi, ani Marii. Co ma to do rzeczy, że Syn Boży wychował się w normalnej rodzinie? Nie był jedynakiem. Chwała Bogu. Nie chcę się czepiać jedynaków, ale nieraz to są ciężkie osoby, bo nie mają rodzeństwa i ciężko im pojąć, jak to jest się z innymi dzielić. Jezus się tego nauczył. Są tu jakieś jedynaki? Naraziłem się komuś? Jakkolwiek. Zobaczmy. Nie ma to żadnego znaczenia. Nie pomiesza w żaden sposób Jezusa, a co więcej, czyni Marię osobą, która jest jedną wśród nas, która doświadczyła łaski Bożej i ściąga to jakoś ją z tych wszystkich ołtarzy do normalnego wymiaru. Siostry, jak wy możecie brać przykład z Marii, zwłaszcza te, które mają dzieci? Z Marii zawsze dziewicy, zawsze malutkim chłopczykiem na ręku. A więc taka jest kwestia. Biblia wyraźnie stwierdza, że Maria i Józef mieli dzieci i żaden z tym problem. Jezus, Syn Boży, a miał okazję wychować się w normalnej ludzkiej rodzinie. Drugi dogmat, Teotokos, Boga Rodzica, Jest to dogmat, który powstał na wskutek presji ludu. Otóż w tym czasie była taka wielka rebelia, że ludzie zebrani na tym obok tego soboru w Efezie wymogli na biskupach taką decyzję. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, że ten dogmat powstał w Efezie. Pamiętacie, jaki tam był kult? Artemidy, niebiańskiej dziewicy. Jeżeli patrzymy w historię starożytną, to widzimy, że wyobrażenie dziewicy, bogini z małym dzieckiem jest powszechne na całym Bliskim Wschodzie. I teraz nagle zostało w to miejsce włożona Maria, nazwana Matką Boską, Boga Rodzicą. Pius XI w 31 roku stwierdził wprost, że ona jest Matką Boga. A więc kolejny taki niebiblijny dogmat. A więc co Nowy Testament mówi na temat macierzyństwa Marii? A więc mówi dwie rzeczy, że jest to matka naszego Pana, Jezusa Chrystusa, albo matka Jezusa. Natomiast nigdzie nie mówi, że jest Boga rodzicą. A więc tym, który przekazał bóstwo dziecinne, był Duch Święty, natomiast z Marii otrzymał Jezus ciało ludzkie i człowieczeństwo. I tam nastąpiło to połączenie tego elementu bóstwa, Boga z człowiekiem. Natomiast nie dotyczy to Marii. Kolejny dogmat, który ma jakby tamten poprzedni wspierać, to jest stwierdzenie, że Maria jest niepokalanie poczęta. To nie dotyczy narodzin Pana Jezusa, to dotyczy narodzin Marii. A więc ponoć Maria została zachowana od skazy grzechu pierworodnego, a więc urodziła się bez grzechu. I w ten sposób dwoje ludzi na całej ziemi, czyli Pan Jezus i Maria, urodziły się bez grzechu pierworodnego. Kto to wymyślił? Pius IX ten dogmat obwieścił w 1854 roku i to prawdopodobnie na skutek objawień w Lourdes. O ile dobrze raz kojarzę, ale nie jestem tego pewien. A więc zobaczmy, jak to naprawdę jest. Biblia mówi ciekawe rzeczy. Mówi o tym, że wszyscy są pod wpływem grzechu, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Oczywiście cały czas z wyjątkiem Jezusa, Syna Bożego. Paweł pisze, wszyscy zboczyli, nie masz ani jednego. Dlaczego w tych wierszach nie ma wzmianki z wyjątkiem Marii, Matki Jezusa? Nikt by się nie czepiał. Natomiast faktem jest, że wszyscy podlegają prawu, że wszyscy zgrzeszyli, a potem czytamy na przykład modlitwę Marii w Ewangelii Łukasza, która mówi wprost, że raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim. A pytanie, od czego, jak nie mam grzechu? Jezus jest zbawcą od grzechów. A więc zobaczmy, Matka Jezusa wiedziała, że potrzebuje zbawienia. Wiedziała, że potrzebuje wolności od swoich grzechów. Była człowiekiem. Tak? No dokładnie tak, faktycznie. Tutaj w Ewangelii Łukasza, kiedy poszła do świątyni, złożyła ofiarę na oczyszczenie. Po co, skoro była bez grzechu? Z czego się oczyszczała? Dziękuję za to. Tutaj gdzieś mam inny kąt i tak tutaj blado to wyszło. Kolejny dogmat, czwarty, stwierdza, że kiedy właściwie nie wiadomo, czy Maria umarła, bo tutaj jest napisane, że ona skończyła bieg ziemskiego życia. Ciekawe, co to znaczy tak naprawdę. Została zabrana z ciałem i duszą do nieba. I to jest najmłodszy dogmat maryjny z roku 1950. I ponoć od VII wieku po Chrystusie tak ludzie wierzyli. I pytanie, jakie ma to korzenie biblijne, takie przekonanie? No nie ma żadnych. A więc widzimy, że dogmat wiary powstał na wskutek wiary ludu z VII wieku po Chrystusie. Co Biblia mówi o wniebowzięciu? Mówi o trzech przypadkach. Już tutaj macie wyświetlone, to nie muszę was pytać. Nieraz pytam, a więc Henoch. Tak? Proszę. Ale też się przemieniła tam. To zaraz zobaczymy. To na razie poczekajmy jeszcze, dobrze? Bo na razie pokazuję, jakie są dogmaty, a potem pokażę, skąd się one wzięły. A więc trzy przypadki niebowzięcia. Henoch, Eliasz i Jezus Chrystus. W przypadku Marii na ten temat nic nie mówi. Pamiętam, jak trafiłem do seminarium duchownego, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką szukałem w Biblii, to właśnie, gdzie jest opis niebowzięcia Marii. I wiecie co? I nie znalazłem. Po prostu Biblia na ten temat nic nie mówi. Mówi wyraźnie o tych trzech osobach, a na temat Chrystusa nie mówi nic. Proszę? A co powiedziałem? Proszę to wykasować. Wierzę, że Jezus zmartwychwstał, wstąpił do nieba, ale nie Maria. Nie zmartwychwstała jeszcze. I kolejny, to nie jest dogmat, ale to jest powszechna prawda wiary o jej pośrednictwie. I tak dla pełnego obrazu, były jakiś czas temu objawienia w Amsterdamie, gdzie miała się ukazywać właśnie postać Marii, która nakazała, czy poleciła tym, którym się objawiła, żeby Watykan ustalił kolejny dogmat na temat jej wszechpośrednictwa. I ten postulat, czy ta rzecz weszła pod obrady różnych tam komisji i ten temat po prostu rozważano, a papież Jan Paweł II wprowadził teorię tak zwanego pośrednictwa macierzyńskiego. Nie wiem, co to znaczy, ale coś takiego jest. Także powszechną prawdą wiary, jeszcze nie dogmatem, jest to, że Maria jest super pośredniczką, czyli jest Bóg, jest Pan Jezus i jeszcze jest pośrednik w postaci właśnie Marii. Skąd to się wzięło? XII wiek, początki tego, i zaczął to rozgłaszać Bernard Clairvaux, uznawany za święty. I on najczęściej właśnie głosił takie słowa, że Maria jest najlepszym pośrednikiem, że przez nią płyną wszystkie łaski od Chrystusa. Zniechęcał wręcz w swoich kazaniach, żeby szukać pomocy u Jezusa, a wywyższał i sławił szukanie pomocy u Marii. To jest początek tej prawdy o tak zwanym jej pośrednictwie. Co Biblia mówi? No Biblia jest taka, jaka jest, bardzo prosta, czytelna i przejrzysta. Biblia mówi wprost, albowiem jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Koniec. Po co to jest powiedziane? Aby o tym świadczono we właściwym czasie. Nie ma innych pośredników. W Hebrajczyków bardzo wyraźnie czytamy, że tylko On, Jezus, jest pośrednikiem nowego przymierza, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. A więc Biblia bardzo wyraźnie mówi na temat pośrednictwa. Tylko Jezus. To tak jest jak z tymi drzwiami. Na razie z tej sali jest tylko tędy wyjście. I ktoś może mówić, no ale ja wyjdę sobie tu, no maluję drzwi, tędy wyjdę. No to wychodź. Wzywanie czyjego imienia daje nam zbawienie? Jezusa Chrystusa, żadnego innego. Nie ma w żadnym imieniu ratunku zbawienia, tylko w imieniu Jezus. A więc skąd wzięły się te dogmaty, skąd wzięły się te prawdy? I teraz sobie zobaczymy prawdziwe korzenie tych nauk dotyczących kultu maryjnego, a więc apokryficzne korzenie dogmatów. Wczoraj na temat tych dogmatów coś powiedziałem, kilka słów, ale zobaczcie ciekawą rzecz. W XII wieku jeszcze katolicy teologowie przestrzegali przed apokryfami i czytamy tam takie słowo w takim jednym odnalezionym rękopisie. Widzicie, że ta mowa jest apokryfem i jest nieprawdziwa, nie tylko, że jest pozbawiona jakiegokolwiek charakteru teologicznego, ale dlatego, że nieprawdziwa jest większość danych dla naigrywania się dzieła Bożego, dopełnionego w nas, niech nikt nie ma śmiałości ich przepowiadać. To tłumaczy na przykład, dlaczego nie włączono wtedy tych ksiąg apokryficznych do Biblii, dopiero później to zrobiono. Jeszcze w XII wieku było zdrowe podejście do apokryfów, że to były rzeczy, których nie powinno się w ogóle przepowiadać. I teraz ksiądz Marek Starowiejski, redaktor apokryfów Nowego Testamentu wydanych przez KUL, napisał ciekawą rzecz, że dyskutowane w czasach późniejszych problemy czystości, bezgrzeszności oraz końca życia Marii zostały postawione i rozwiązane w apokryfach. A więc nawet nie kryją się z tym, że te dogmaty maryjne mają jakiekolwiek korzenie w Biblii, tylko mówią wprost w apokryfach, czyli w pismach, które podszywają się pod Pismo Święte albo udają Pismo Święte. Nikt nawet nie próbuje tego jakoś tam ubarwiać czy jakoś maskować, że Biblia coś. Po prostu Kościół wyraźnie wie, że te dogmaty mają początek w pismach pozabiblijnych, apokryficznych. I teraz kilka takich właśnie fragmentów z tych z tych apokryfów. Odnośnie tej zawsze dziewicy mamy apokryf z III wieku po Chrystusie, nazywany protoewangelią Jakuba i też apokryf pseudo-Mateusza z VI wieku po Chrystusie. A więc w tych pismach mówi się o tym zawsze dziewictwie. I tutaj wypisałem fragment właśnie z tego apokryfu z wieku VI. Czytamy tam takie słowa. A kiedy Maryja pozwoliła się zbadać, położna wykrzyknęła: Panie potężny, zmiłuj się, nigdy nie słyszano ani nikomu na myśl nie przyszło, żeby piersi były pewne mleka i żeby narodzony chłopiec nie naruszył dziewica swojej matki, żadnego upływu krwi nie było podczas porodu, żadnego bólu przy połogu. Dziewica poczęła, dziewica porodziła, dziewica nadal pozostała. Mamy dogmat maryjny? Zawsze dziewica? To było tak, po prostu Maryja była w stajence, nagle, o, już jest Pan Jezus. Super. Nawet nie wie kiedy, bo żadnego bólu, żadnego, po prostu urodziła i już. Ciekawe. Tak to wygląda. Boga Rodzica, apokryf z V wieku po Chrystusie. Czytamy, że tam, gdzie Maria była złożona, jej ciało, oto olejek od drogocennej woni wypłynął ze świętego grobowca władczyni naszej Bogu Rodzicy. Tam coś wypłynęło i to świadczyło, że ona jest Bogu Rodzicą. Ale nie mam tego. Zaraz. Aha, dobrze. Niepokalanie poczęta. Kolejny apokryf o narodzeniu Maryi z IX wieku. Również Anna, żona twoja, porodzi córkę i nazwiesz ją imieniem Maryja. To mówi anioł oczywiście do Joachima, męża Anny. Będzie ona, jak ślubowaliście od młodości, poświęcona Panu i już w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Nie jest to kopia zwiastowania anioła do Marii? Jest. Tylko kopia z IX wieku, żeby teraz udowodnić, że Maria już wtedy była wybrana na matkę i już. W niebo wzięta, a więc te apokryfy o tym, że Maria poszła do nieba. Czytamy, ksiądz Starowiecki pisze, że apokryfy z grupy Transitus, czyli przejścia, są ważne dla rozwoju nauki o niebowzięciu Marii, nie tylko jej ciała, ale także jej zmartwychwstaniu. I tutaj jest cała grupa pism, które powstały między III a VI wiekiem po Chrystusie. I ja tylko tutaj odczytam dwa takie apokryfy, które o tym mówią. Czytamy w apokryfie Melitona Sardres taką informację, że natychmiast, to było tak, Maria umarła i już zmartwychwstała. To było tak, po skończeniu biegu ziemskiego życia, zamknęła oczy, czyli śmierć, otworzyła i już zmartwychwstała. Bo to było natychmiast. Zmartwychwstała z grobu i błogosławiła Pana, ucoławszy ją, odszedł Pan i duszę jej przekazał aniołom, żeby ją zanieśli do raju. Mamy dowód, że w niebo wzięta? Mamy. Jan teolog stwierdził, że gdy minął trzeci dzień, się wypełnił, zamilkły głosy, bo tam przy tym grobie były głosy anielskie, tam pieśni śpiewali. I z tego wszyscy poznali, że drogocenne jej ciało zostało przeniesione do raju. Ja mam pytanie, a po czym poznali uczniowie, że grób był pusty i nie było tam Jezusa? Pamiętacie, po czym poznali? Oni tam weszli i zobaczyli, że grób jest pusty. To nie było tak, że kamień, załóżmy, znowuż przywalili i tak, nie wchodzimy tam, ale go tam na pewno nie ma. Tak jak tutaj. A więc głosy zamilkły, to znaczy, że grób jest pusty. Anioł, kiedy odwalił kamień, one tam weszły, zobaczyły, że Jezusa nie było. Ale to są takie właśnie apokryficzne, niebiblijne korzenie tych prawd podawanych za prawdziwe. A więc pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego takie nauki nam się tutaj serwuje? I teraz takie pytanie, kim naprawdę była Maria? Jeszcze wrócę, żebyście nie czytali za szybko tych rzeczy. Mam takie pytanie, czy dla nas, ludzi nowonarodzonych, Maria może być jakimś wzorem do życia. Ile słyszeliście kazań w waszym zborze na temat Marii i Matki Jezusa? A na temat Pawła? Ile razy Paweł jest pokazywany? Jakiś inny tam apostoł. A Maria ile razy? Wiecie, skąd to się bierze? Z naszego uprzedzenia. Bo kiedy stąd padło słowo Maria, to od razu już się ludziom włosy na plecach jeżą. Co to będzie? Przecież my nie jesteśmy jak tamci, ale my mamy Biblię, żebyśmy się z niej czegoś nauczyli. A więc kim była Maria? Po pierwsze, była osobą bardzo odważną. Ona poświęciła całe swoje życie na to, żeby realizować Boże plany. To nie było tak jak w tym apokryfie, że ona już od maleńkości czekała, kiedy anioł przyjdzie i powie, że ma być matką Syna Bożego. I ją to zaskoczyło. Dlatego powiedziałaś, że zostałaś łaską obdarowana, obdarzona. Bóg ciebie wybrał, ale bez wiedzy Marii ją wybrał. A z apokryfów jest sugestia, że to już matka wiedziała, będziesz Maria, wiesz, ty spokojnie, bo ty będziesz niedługo matką Syna Bożego. I Maria czekała i o, anioł, super, wszystko wiem. To tak nie było. A więc musiała całe swoje życie poświęcić temu, żeby wypełnić wolę Boga. Na czym polega nasze życie chrześcijańskie? Nie na oddaniu naszego życia Jezusowi, żeby pełnić Jego wolę? Co to znaczy, kiedy mówisz, Jezus jest moim Panem? Czy to chodzi tylko o wyznanie, jakieś hasło, jakiś slogan, a może chodzi o to, żeby pełnić Jego wolę jako Pana? Bo ja tak to rozumiem. Jeżeli On jest moim Panem, to ja jestem Jego sługą. To ja jestem do tego, żeby pełnić Jego wolę, nie na odwrót. Co więcej, czytamy w Nowym Testamencie, że Maria z pokorą i z radością przyjęła Boże Słowo, rozważała i zachowała je w swoim sercu. A my co robimy, kiedy czytamy Pismo Święte? Mam nadzieję, że czytacie Pismo Święte. Nie na nabożeństwach, kiedy kaznodzieja mówi, zobaczmy czwarty wers w piątym rozdziale. Tak na marginesie, kiedyś Liga Biblijna przesłała nam taką prośbę o ankietę czytania Pisma Świętego w zborach, w zborze. Mieliście to, ale nie mieliście tego, co my mieliśmy. Stwierdziłem, że mamy najstarszego człowieka na ziemi właśnie w Świdnicy, który żyje ponad 2000 lat. Wiecie w jaki sposób? Tam były takie pytania. Czy przeczytałeś całą Biblię? Odpowiedź tak. Jak często ją czytasz? Raz w roku. I ile? Jeden rozdział. No to szybko sobie policzyłem wszystkie rozdziały w Biblii, razy te lata, to wyszło na prawie 2500. I mówię, bracie, gdzie ty jesteś? Jak chcecie zobaczyć, tak długo żyjesz i my o tym nie wiemy. Ale się nie zgłosił. Całą Biblię przeczytał w ciągu. Ciekawe. Ona to robiła. Możemy brać z tego przykład? Pewnie, że tak. Co więcej, cechowała ją bardzo wielka pokora i ona zupełnie nie współgra z tym kultem bawuchwalczym, jaki teraz wobec niej jest. To nie pasuje, to nie jest ten typ człowieka. Ona była pokorną pańską służebnicą i nigdy nie pchała się naprzód. Szedł Pan Jezus, ona mówi, ale ja jestem jego mamą. Ale ja jestem jego mamą. Ja mam załatwię mobilo w Belkampenie. Ja jestem jego mamą. Słuchajcie, ja jemu powiem, nie? Nie było tak. Nigdy nie pchała się naprzód. Nigdy nie żądała od ciebie jakichś szczególnych względów, czy tam nie wiadomo czego. A kiedy nawet ją poproszono, co jest dla niektórych dowodem na jej pośrednictwo, to poproszono ją raz w Kanie Galilejskiej, ale powiedziała jedną rzecz. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Więc, nie? A więc mamy robić dokładnie to, co powiedział Jezus, wykonywać. Co więcej, sama się nazywała służebnicą, niewolnicą pańską. My też jesteśmy ponoć sługami Bożymi. Więc nigdy nie przysłoniła sobą Jezusa, nigdy. I co więcej, była na tyle odważna, że 10 facetów, bo już jeden nie żył w tym czasie, Judasz, 10 facetów, potężnych, silnych facetów, rybaków, jak to się mówi, spękało i patrzyli z daleka, co się dzieje z ich mistrzem. A pod krzyżem były 3 słabe, bezbronne niewiasty, w tym jego matka. I ukochany uczeń. To nie jest odwaga? Była z nim przy najtrudniejszej jego chwili życia, kiedy umierał na krzyżu. To nie jest świadectwo tego, że jestem przy Jezusie? Należę do Niego? Dla mnie jest potężne świadectwo. Co więcej, była przy pustym grobie. Co więcej, czekała na Ducha Świętego i została Duchem Świętym napełniona. Dokładnie robiła to, co my robimy. Nie jest przypadkiem dobrym wzorem do naśladowania? Nie do kultu, do naśladowania, tak jak Paweł, jak Piotr, jak wszyscy inni bohaterowie biblijni. I jak ktoś mi mówi, że my Marii nie uznajemy, to ja się pytam, co ty masz człowieku na myśli? Jak możemy jej nie uznawać? Między uznawaniem Marii, braniem z niej przykładu, a czczeniem jej jest jedna wielka różnica. A więc mamy bardzo pozytywne nastawienie do Marii, bardzo biblijne, bardzo realne. I ja bym chciał, żeby w moim zborze byli ludzie, którzy rozważają Boże Słowo, zachowują je w swoim sercu, są gotowi pójść z Jezusem na śmierć, są gotowi do tego, żeby oczekiwać Jego darów duchowych. Chcę mieć takich ludzi w zborze. A wy nie? A Maria to zrobiła. Może warto raz na jakiś czas powołać się na przykład Marii jako przykład do naśladowania. No to nie jest ona. To nie jest ona. Nie, to nie jest ta osoba. Zjawa, która podaje się za Marię, nie ma nic wspólnego z Marią. Jej poselstwa tej zjawy są zupełnie niebiblijne, nieboże, a po drugie Pismo Święte ostrzega, żebyśmy nie wierzyli różnym duchom, które się by to objawiały. No dokładnie tak. Ta zjawa. Ja ciągle rozdzielam Marię, Matkę Jezusa od całego kultu religijnego, od tych różnych zjaw. Dokładnie tak. Co ma to wspólnego z pokorą? Dobra, na razie tyle, chwilka przerwy.